Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Nie wart był nigdy, gdy szczęście to miał.
Witamy Państwa serdecznie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański
oraz Aleksander Żabczyński, jeden z najpopularniejszych aktorów międzywojnia w piosence z 1934 roku, gdy szczęście podaje Ci dłoń.
I jak się okazało, szczęście także nas nie opuszcza i to dzięki Państwu. Jesteśmy mile zaskoczeni, że muzyczny kącik marzeń, nasza propozycja, tak szybko zyskała Państwa akceptację. W ubiegłym tygodniu zaproponowaliśmy, aby zgłaszali Państwo swoje ulubione piosenki z krótkim uzasadnieniem, a my ich wspólnie posłuchamy na antenie.
I mamy już pierwszą propozycję od pani Emilii Maćkowiak, honorowego prezesa gdańskiej rodziny katyńskiej.
Urodziłam się w Brześciu nad Bugiem, wojewódzkie miasto Polesia. Mam sentyment do tego miasta, jak również do tej krainy poleskiej. Często lubię wspominać te czasy, gdzie jako dziecko mieszkaliśmy w Brześciu. Naszym ulubionym tematem był śpiew piosenek nowych, współczesnych, jak Tango Milonga, Ta ostatnia niedziela, czy Zakochany złodziej, który sobie najbardziej upodobałam. A ponieważ w Brześciu też była łaźnia miejska, do której żeśmy bardzo często chodzili, parówka była taka niesamowita, ja nie wytrzymałam, więc schodziłam sobie do poczekalni i tam przebywałam czekając na mamę. A mama chyba chciała schudnąć, bo jeszcze tam biczowanie było rózgami brzozowymi. No i wówczas właśnie mama brała ze sobą też śpiewnik piosenek, które wówczas były najbardziej modne. No a ja sobie upodobałam właśnie zakochanego złodzieja. I tam sobie właśnie siedząc, czekając na mamę, wyśpiewywałam, aż przychodziły osoby i zaglądały, kto to śpiewa i dlaczego taki repertuar. Myślały, że to wszystko ja potrafię z pamięci, ale ja trzymałam ten śpiewnik i na tej stronie właściwej, gdzie właśnie były słowa tej piosenki. Mogę zanucić. Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, by mógł na pomysł paść, by niejednej młodej pannie maleńkie serce skraść. Kradł, 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 aż na ostatku wpadł. Jeśli to możliwe, w całości tą piosenkę bardzo bym chciała usłyszeć.
Muzyczny kącik marzeń.
Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skraść. Nie mógł sobie rady dać, na to miał za mało sił, nie mógł sobie rady dać, bo kolega frajer był. Najgorzej, gdy się ktoś zakocha, gdy miłość przesłoni mu cały świat. Z mocnego robi się słabiutki, głupiutki i chłopak, jak mówią, wpadł. Bo zakochany złodziej promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiało szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jedno maleńkie serce skraść.
Muzyczny kącik marzeń. Ukochane szlagiery sprzed lat.
Zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich ulubionych piosenek. Wystarczy się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej kresowy salonik@radiogdańsk.pl, pocztą tradycyjną Radio Gdańsk 80 236 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 18 z dopiskiem kresowy Salonik, a także telefonicznie numer telefonu podamy Państwu na zakończenie audycji.
A teraz połączymy się z naszymi korespondentami we Lwowie. Lipiec to bolesny czas pamięci dla Kresów, szczególnie Kresów południowo-wschodnich i Małopolski wschodniej. Czas pamięci o zbrodniach dokonanych przez Niemców i Ukraińców na Polakach.
Rzeczywiście, w tych dniach wracamy pamięcią do bardzo trudnej, bolesnej przeszłości czasu II wojny światowej. Witamy Państwa z Lwowa, z redakcji Kuriera Galicyjskiego, Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało. We Lwowie oddano hołd polskim profesorom zamordowanym przez Niemców w tym mieście 80 lat temu. Kwiaty pod pomnikiem na Wzgórzach Woleckich złożyli przedstawiciele władz Lwowa, polscy dyplomaci i duchowni, reprezentanci uczelni lwowskich i polskich, a także mieszkańcy miasta. Przychodzimy tutaj nie po to, aby osądzać czy obrażać kogoś, ale dlatego, aby nie zapomnieć o tym, co się tutaj wydarzyło oraz aby to się więcej nie powtórzyło. Powiedział profesor Jurij Bobolo, rektor Politechniki Lwowskiej.
Następnego dnia przedstawiciele polskich organizacji i towarzystw ze Lwowa licznie zgromadzili się także przy krzyżu na Wzgórzach Woleckich. W obchodach wzięli udział również polscy dyplomaci i żołnierze Wojska Polskiego stacjonujący na poligonie w Jaworowie. Po wspólnej modlitwie złożyli kwiaty i zapalili znicze. Organizatorem obchodów jest Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie.
W naszym domu pamięć o tych wydarzeniach była zawsze żywa, ponieważ mama przyjaźniła się z niektórymi rodzinami profesorów, z ich dziećmi i też ta tragedia była jej znana jeszcze z tego czasu.
Jako dzieci słyszeliśmy o tym, że były mordy profesorów lwowskich uczelni, ale o tym się mówiło tylko i wyłącznie w domu. O tym się nie mówiło nigdzie więcej.
Ten ból i ta pamięć, która była przekazywana nam przez rodziców, przez naszych dziadków, babci, chociaż i pomnika nie było nic, ale ono było zawsze żywe i zawsze się o tym pamiętały.
Tą pamięć przekazujemy naszym dzieciom i naszym wnukom. Oni będą po nas przychodzić, a my będziemy przychodzić, dopóki nam sił starczy.
W nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku z rąk Niemców zginęło 45 polskich profesorów lwowskich uczelni wraz z członkami rodzin i przyjaciółmi. Wśród zamordowanych na Wzgórzach Woleckich byli pisarz i publicysta Tadeusz Bojżeleński, profesor Politechniki Lwowskiej geodeta Kasper Weigel, matematyk profesor Politechniki Lwowskiej Antoni Łomnicki, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, lekarz-stomatolog Antoni Cieszyński oraz ostatni rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza, prawnik Roman Lochau de Berrier.
2000 kilometrów w 9 dni przemierzyli polscy motocykliści 9. Łomnickiego rajdu motocyklowego. Tegoroczna trasa leży przez miasta i wioski obwodów lwowskiego, Iwano-Frankiwskiego i Wołyńskiego.
Jestem tutaj już 8 raz na rajdzie. No i objeżdżamy tutaj tereny Wołynia i teraz troszeczkę na południe się udaliśmy. I zwiedzamy oczywiście porzucone cmentarze, jakby zapomniane troszeczkę. No i jakby szukamy też śladów polskich tutaj na tych ziemiach. Tymi szlakami jeździmy.
Powiedział uczestnik rajdu Piotr Wąsik z Zielonki pod Warszawą. Dzisiaj 9. Wołyński rajd motocyklowy zakończy swój objazd w Hucie Stepańskiej na Wołyniu.
I to już wszystko na dzisiaj. Pozdrawiamy z Kuriera Galicyjskiego Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Dziękujemy Karinie i Eugeniuszowi. Także w naszym kresowym kalendarzu historycznym trudno pominąć te bolesne wydarzenia sprzed lat. Prawda, Danielu?
Historia ma to do siebie, że bywa ciekawa, zajmująca, ale często bolesna. Jedno z takich bolesnych wydarzeń dziś w naszym kalendarium. 78 lat temu, 11 lipca 1943 roku, doszło do kulminacji rzezi wołyńskiej. Była to tak zwana Krwawa Niedziela. Świtem ukraińskie sotnie OUN-UPA zaatakowały 96 polskich wsi w powiatach kowelskim, chorochowskim i włodzimierskim. Zginęło kilka tysięcy osób, w tym starcy, kobiety i dzieci. By pamiętać o tej tragedii, corocznie 11 lipca obchodzimy ustanowiony przez Sejm w 2016 roku Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Pozostając jeszcze w temacie tej tragedii, przypomnę pierwszą obronę Przebraża na Wołyniu. Ta miała miejsce kilka dni przed Krwawą Niedzielą, 5 lipca 1943 roku. Polscy obrońcy skutecznie odparli atak kilkutysięcznej bandy ukraińskiej. Polska kolonia Przebraże, znajdująca się w przedwojennym powiecie łódzkim, stała się symbolem oporu ludności cywilnej przeciwko zbrodniom dokonywanym przez UPA. Polscy mieszkańcy trzykrotnie odparli ataki banderowców właśnie 5 lipca, ale także 31 lipca oraz 30 sierpnia 1943 roku. Cofnijmy się teraz jeszcze bardziej. 9 lipca 1917 roku Józef Piłsudski zalecił polskim legionistom, by ci odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier. No i tak rozpoczął się tak zwany kryzys przysięgowy. Piłsudski został osadzony przez Niemców w twierdzy w Magdeburgu, polscy oficerowie w obozie w Beniaminowie pod Warszawą, a szeregowi legioniści w Szczypiornie koło Kalisza. Przed osadzeniem w Magdeburgu Józef Piłsudski znalazł się w Gdańsku. Razem z Kazimierzem Sosnkowskim spędzili w areszcie przy ulicy Kurkowej kilka dni. Historycy uważają, że osadzenie Józefa Piłsudskiego w więzieniu w przyfrontowym Gdańsku, gdzie często zapadały wyroki śmierci, wskazuje, że właśnie tutaj Niemcy zamierzali pozbyć się przyszłego marszałka Polski. No nie udało się to, a co działo się ponad rok później, to już wszyscy wiemy. 8 lipca 1896 roku we Lwowie natomiast zakończono pracę nad uważaną za największy obraz o tematyce religijnej na świecie panoramą malarską Golgotą autorstwa Jana Styki, Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego. Obraz ma 60 na 15 metrów, dokładnie tyle, 60 na 15 metrów. Jest monumentalne. Obecnie Golgota wystawiona jest w specjalnie zbudowanym budynku Forest Lawn Memorial Park w Glendale w Kalifornii. Na koniec data, którą wielu skojarzy z filmem Jerzego Hoffmana. Otóż 10 lipca 1649 roku, to wiek XVII, rozpoczęła się obrona z baraża, którego przed wojskami kozacko-tatarskimi bronił wojewoda ruski Jeremi Wiśniowiecki, ojciec późniejszego, niezbyt dobrego króla Polski, Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Oblężenie z baraża zakończyło się ugodą, co ciekawe, niekorzystną dla Rzeczpospolitej, ale i niezadowalającą kozaków.
Dziękujemy także Danielowi Wojciechowskiemu. Pragniemy Państwu przypomnieć, że już jutro w południe w sali kinowej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbędzie się prelekcja Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie pod tytułem Janowej Doliny Rozkwit i Zagłada. Posłuchajmy, co powiedział nam prelegent.
Janowa Dolina była bardzo oryginalnym, nowoczesnym, wybudowanym tuż przed wojną osiedlem robotniczym. Osiedlem robotniczym, które wybudowały państwowe kamieniołomy w Janowej Dolinie, państwowa firma, która eksploatowała złoża bazaltu. To miejsce niezwykłe, które powstało zaledwie kilka lat przed wojną. Kiedy na Wielkanoc 1943 roku oddziały nacjonalistów ukraińskich pod wodzą Zubowego Litwinczuka, rzeźnika Wołynia, zaatakowały Janową Dolinę, zginęło ponad 600 osób i Janowa Dolina przestała tak naprawdę istnieć, a istniała niespełna lat 10. Można powiedzieć, że jest wyjątkowym miejscem na mapie tych wszystkich zbrodni, które będziemy przypominać 11 lipca.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, za chwilę krótka przerwa. Po niej nasz gość, dr Kazimierz Krajewski z Instytutu Pamięci Narodowej opowie o Nowogródzkim Okręgu Armii Krajowej i udziale żołnierzy tego okręgu w wileńskiej operacji Ostra Brama w lipcu 1944 roku. Będziemy mieli dla Państwa także trzy książki pana doktora Krajewskiego na ten temat, ale o tym jeszcze powiemy, a teraz do przerwy posłuchajmy znanego amerykańskiego standardu w wykonaniu tym razem nie Freda Astera czy Louisa Armstronga, a Adama Astona i orkiestry Henryka Golda. Nagranie pochodzi z 1936 roku.
Jestem w niebie, w siódmym niebie, kiedy w tańcu czuję ciebie blisko siebie. Takiej chwili widzę cały świat przez mgłę, gdy policzek twój do mego tuli się. Jestem w niebie, w siódmym niebie, nic mnie wtedy nie obchodzi oprócz ciebie. Cały świat wiruje i radością tchnie, gdy policzek twój do mego tuli się. Filozofia czczą przyjemność, poza nawias rzuca precz i powiada, że tańczenie to najgłupsza w świecie rzecz. Temat trudny do dyskusji, czy to słuszne jest, czy nie. Wystarczy raz zatańczyć z tobą, żeby zmienić zdanie swe.
Wierzę mi, że nie ma słodszego nic, milszego nic, jak taniec z tobą jestem w niebie, w siódmym niebie. Kiedy w tańcu czuję ciebie blisko siebie, w takiej chwili widzę cały świat przed mgłę. Gdy policzek twój do mego tuli się.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
O swoich zielonych, partyzanckich latach śpiewał Bernard Ładysz, śpiewak operowy, wilnianin, uczestnik walk o Wilno w lipcu 1944 roku.
Witamy Państwa po przerwie w drugiej części kresowego saloniku Radia Gdańsk. 77 lat temu w ramach operacji Ostra Brama żołnierze Wileńskiego i Nowogródzkiego Okręgu Armii Krajowej podjęli walkę o wyzwolenie Wilna spod okupacji niemieckiej. Dziś o tamtym wojennym czasie porozmawiamy z doktorem Kazimierzem Krajewskim z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Witamy pana serdecznie w kresowym saloniku.
Dzień dobry.
Mam przed sobą świeże wydanie bogato ilustrowanego albumu Nowogródzki Okręg AK NUF pańskiego autorstwa, wydanego przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach serii Dopalanie Kresów. We wstępie napisał pan, że Nowogródzka Armia Krajowa to temat, do którego ma pan stosunek bardzo osobisty.
Tak, to jest temat, którym zajmuję się w zasadzie już od dziesięcioleci. W połowie szarych, ponurych, wydawałoby się zupełnie beznadziejnych lat 80. moje ścieżki życiowe przecięły się ze ścieżkami kombatantów z Nowogródzkiego Okręgu Armii Krajowej. Zacząłem im pomagać, zaprzyjaźniliśmy się. zaczęli mi powierzać różne funkcje w swoich strukturach, a najważniejszą, jak mi się wydaje, było właśnie to, że powierzyli mi pracę nad historią swojego okręgu. I tam wychodziły kolejne pozycje, zaczynając od monografii Nowogródzkiego Okręgu Armii Krajowej, to tomu dokumentów, kilku biografii, pracy o nekropoliach okowskich na Nowogródczyźnie. To jest taki jeden z najważniejszych tematów w mojej działalności badawczej. No i przede wszystkim osobisty stosunek. To są moi przyjaciele. Te nasze losy się związały. Można tu wymieniać całą gromadę wspaniałych historycznych postaci, jak chociażby Józefa Zwinogrodzkiego, Turkucia, ostatniego dowódcę słynnego batalionu Bohdanka, batalionu Nowogródzkiego, a potem jednego z liderów delegatury wileńskiej. Można wspomnieć Stanisława Karolkiewicza Szczęsnego, który przez lata kierował akowskim ruchem kombatanckim, braci Lisowskich, Bolesława i Andrzeja z majątku Lack w powiecie szczuczyńskim, dzielnych żołnierzy partyzantki nowogródzkiej, moich przyjaciół z Dadniemna, z Niecieczy, z Bielicy, Ragnerowców, że przywołam tylko dwa nazwiska, Jerzego Andruszkiewicza Rysia i Czesława Olechnowicza Cześka. To co naprawdę dziesiątki wspaniałych postaci, które przez całe lata komuny, a także jeszcze w latach 90. żyły cicho, były zupełnie zapomniane. No, wydobywamy ich z niepamięci, pokazujemy, jakimi byli wielkimi patriotami, pokazujemy te działania organizacyjne, działania bojowe, w których brali udział.
I my się przyłączamy, panie doktorze, do tych pana wspomnień osobistych bardzo i relacji z osobami, o których pan wspomina. Warto przypomnieć, że przedwojenne kresy to mozaika narodowościowa i wyznaniowa. Zanim przejdziemy do operacji Ostra Brama, proszę powiedzieć, jak pod tym względem wyglądała Nowogródczyzna, jak układały się stosunki narodowościowe do wojny, jak po jej wybuchu?
Województwo nowogródzkie miało nieznaczną przewagę ludności polskiej i ludności katolickiej. Prawosławni czy też Białorusini stanowili drugą pod względem wielkości grupę, przy czym no, tu istniała też taka kategoria osób wyznających wiarę prawosławną, która deklarowała narodowość jako Polacy. Także nie każdy, kto, że tak powiem, w spisach figurował jako prawosławny, był Białorusinem. Do tej mozaiki dochodzą jeszcze kresowi Żydzi, którzy zostali niemal całkowicie zniszczeni w trakcie okupacji niemieckiej w wyniku Holokaustu. Mamy garść polskich Tatarów. To są ludzie wyznający wiarę muzułmańską. Właściwie wszyscy mający polską świadomość narodową, najczęściej są to polscy patrioci. Znajdziemy garść białych emigrantów rosyjskich, to są ilości śladowe, którzy też na ogół czuli się związani z opcją polską. Przed wojną to był teren taki, no można śmiało powiedzieć, bardzo prowincjonalny. Największe miasta, takie jak Lidę czy Baranowice, przekraczały niewiele, ponad 30 tysięcy mieszkańców. Relacje pomiędzy tymi grupami ludnościowymi, a trzeba tu wspomnieć też jeszcze o garstce Litwinów, tutaj na obrzeżach. Więc do wybuchu wojny te relacje na tym terenie głębokiej prowincji układały się na ogół poprawnie. Tu nie było większych konfliktów, tak jakie zdarzały się w dużych miastach, chociażby takich jak Lwów, Brześć czy Wilno. Ale do września na ogół te stosunki były zgodne, były poprawne, tu nie było większych konfliktów. Wojna wszystko zmieniła. Nasz pierwszy okupant tych ziem, czyli władze Związku Sowieckiego, no były mistrzami w dzieleniu ludzi. I też dosyć skutecznie podzieliły te zgodnie dotąd żyjące społeczności wyznaniowe czy narodowe. No, niestety wśród części naszych obywateli prawosławnych, wśród części pochodzenia żydowskiego dała się zauważyć wyraźna radość z upadku państwa polskiego i no, ludzie ci angażowali się potem w działania przeciwko swoim sąsiadom. To wykopało poważną, taką głęboką przepaść pomiędzy tymi społecznościami i skutki tej pierwszej okupacji sowieckiej trwały potem także w okresie okupacji niemieckiej, no, gdzie z kolei część Białorusinów uległa iluzji, że przy boku zwycięskich Niemiec, no, jeśli nie zbudują swoją państwowość, to przynajmniej zyskają jakieś dodatkowe przywileje, chociażby w zakresie autonomii, samorządu władz lokalnych i zyskiwali, chociaż to raczej realizowały czynniki no, tej władzy administracyjnej, cywilnej, bo czynniki policyjne i SS no, traktowały wszystkich Słowian zgodnie z absurdalnymi założeniami ideologii narodowo-socjalistycznej.
Panie doktorze, przejdźmy do operacji Ostra Brama. W połowie 1944 roku siła oddziałów partyzanckich Nowogródzkiego Okręgu liczyła około 7-8 tysięcy osób, natomiast w akcji Ostra Brama w lipcu wzięły udział tylko 4 bataliony w sile około 2 tysięcy żołnierzy. Dlaczego tak mało?
No właśnie, jest taki utrwalony w literaturze historycznej pogląd. Wydaje mi się, że on został ukształtowany przez świętej pamięci Romana Koraba-Żebryka, historyka operacji wileńskiej, zanim podchwytywali to inni autorzy. Pogląd mówiący o tym, że część dowódców batalionów nowogródzkich, mając negatywne doświadczenie w kontaktach z Sowietami, uchyliła się od udziału w operacji wileńskiej. No w mojej ocenie jest to pogląd sformułowany nietrafnie. Jak wiemy, termin operacji wileńskiej został przyspieszony w związku z bardzo szybkim przesuwaniem się na zachód frontu niemiecko-sowieckiego, w związku z porażką Niemców i właściwie można powiedzieć już tą ucieczką rozbitych wojsk niemieckich. I rozkaz do batalionów nowogródzkich dotarł na 3 dni, do niektórych na 2 dni przed terminem tej operacji. A niektóre z tych oddziałów były oddalone od Wilna o dobrych kilkaset kilometrów. I te kilkaset kilometrów trzeba było pokonać w warunkach cofającego się frontu, gdy drogi były przeładowane cofającymi się jednostkami niemieckimi, wojskowymi, policyjnymi, najróżniejszymi. To było zadanie naprawdę trudne i no, trzeba powiedzieć, że mimo iż ten rozkaz dotarł z ogromnym opóźnieniem, wszystkie bataliony ten rozkaz wykonały. Spośród 8 batalionów 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej ani jeden nie odmówił wykonania rozkazu. Nawet ten tak skonfliktowany z Sowietami batalion Ragnera pomaszerował nad Wilno. Słynna nowogródzka Bohdanka 4 lipca toczyła jeszcze bój z batalionem Wehrmachtu. Wieczorem dostała rozkaz, że ma iść na Wilno. Zdążyła tylko pochować poległych po tym zwycięskim boju, zebrać tabu Bory i też na Wilno ruszyła. W efekcie niektóre bataliony dotarły pod Wilno po wygaśnięciu walk. Inne, tak jak słynny batalion Jana Borysewicza Krysi, dotarł na czas, ale w pewnym chaosie organizacyjnym nie dostał żadnych rozkazów wykonawczych. Rozłożył się na skraju Puszczy Rudnickiej, tuż pod Wilnem, czekał na rozkazy, które nie przyszły. Tak to wyglądało.
W swojej publikacji stwierdza pan, że szczegóły realizacji operacji wileńskiej były niedopracowane. Rozumiem, że już właściwie częściowo pan to wyjaśnił, ale generalnie operacja się udała.
To znaczy, zadanie zostało wykonane, oddziały uderzyły na Wilno. Oczywiście można dyskutować, czy ta forma ataku była najbardziej dobrana, bo to wojsko ochotnicze, partyzanckie, dysponujące no jednak słabymi środkami walki. To byli ludzie dysponujący bronią ręczną, bronią maszynową. Te oddziały posiadały zaledwie 2 działka, kilkanaście moździerzy i granatników, a poza tym kilkadziesiąt ciężkich karabinów maszynowych. Poza tym to broń ręczna i lekka broń maszynowa. A przeciwko sobie te oddziały miały jednak kilkanaście tysięcy regularnego, świetnego żołnierza niemieckiego, dysponującego bronią pancerną, artylerią i lotnictwem. No to oczywiście dysproporcja sił była miażdżąca. Pomimo tej dysproporcji sił i pomimo tych szczególnych okoliczności, zadanie wykonały, uderzyły na miasto. Tu też trzeba podkreślić, bo to się na ogół pomija, rolę w operacji wileńskiej garnizonu konspiracyjnego miasta Wilna. Oni też dostali rozkazy z opóźnieniem i do akcji wkroczyli z opóźnieniem, ale było to w mojej ocenie blisko 1500 konspiratorów, bardzo słabo uzbrojonych, bo większość broni też ewakuowano z miasta dla dozbrojenia brygad i batalionów partyzanckich. I mimo tego słabego uzbrojenia no, we wszystkich dzielnicach miasta doszło do zbrojnego wystąpienia. Miejscami z sukcesami, bo to wszak żołnierze z konspiracyjnego garnizonu Wilna zajęli bunkier będący punktem dowodzenia niemieckiej obrony Wilna. To Wilniacy zatknęli biało-czerwony sztandar na Górze Zamkowej, a właśnie tą dysproporcję sił okupili bardzo krwawymi stratami, bo Julian Kulikowski-Ryngraf, komendant okręgu już w okresie drugiej okupacji sowieckiej, oceniał, że na ulicach miasta poległo około 150 żołnierzy konspiracyjnego garnizonu Wilna, a dodajmy, że całość polskich strat bezpowrotnych, to znaczy zabitych, jest oceniana na co najmniej 500 ludzi i oczywiście do tego dochodzą setki rannych. Także straty w operacji wileńskiej były bardzo poważne. Dodajmy, że do czasu powstania warszawskiego to jest największa operacja bojowa Armii Krajowej.
Tych problemów bardzo dużo pan przedstawił, jednak Polacy przy wsparciu Armii Czerwonej zdobyli Wilno. Potem tutaj też warto o tym powiedzieć, generał Iwan Czerniachowski, dowódca III Frontu Białoruskiego, zaprosił na rozmowy polskie dowództwo, które zostało podstępnie aresztowane w Wilnie. Oficerowie w podwileńskich Boguszach, a żołnierze internowani w Miednikach Królewskich, skąd trafili do Kaługi. Część nowogródzkich oddziałów uniknęła jednak aresztowania.
Tak, no to były dramatyczne momenty. Część oddziałów i dowódców, dodajmy, że do Bogusz nie poszedł ani jeden z dowódców batalionów nowogródzkich. Podobno zostali tak w ten sposób ostrzeżeni przez szefa sztabu okręgu kapitana Sędziaka, żeby jednak uniknąć. Tylko z jednego batalionu wysłano oficera informacyjnego dla rozpoznania sytuacji. I no, część tych oddziałów spłynęła do Puszczy Rudnickiej, gdzie powstało dramatyczne pytanie, bić się czy nie bić. Zwolennikiem stawienia dramatycznego, heroicznego oporu, który miał wstrząsnąć sumieniem świata i naszych sojuszników był podpułkownik Maciej Kalenkiewicz-Kotwicz, ale jego zdanie było odosobnione. Większość dowódców uznała, że nie powinno się podejmować z Armią Czerwoną walki, że należy żołnierzy rozpuścić, dać im wybór albo powrót do domów, no albo stawienie się na wyznaczone punkty zborne, z których poprzez obóz w Miednikach zostali wywiezieni dalej w głąb Rosji. Ogółem w Miednikach w pewnym momencie znalazło się 7 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Strona sowiecka całkowicie osiągnęła swoje cele tym właśnie podstępnym manewrem Iwana Czerniachowskiego. To znaczy on skutecznie wprowadził w błąd polskie dowództwo. Ono uwierzyło w pewien miraż budowania polskiego korpusu, który podlegając rządowi w Londynie walczyłby na froncie wschodnim po stronie Armii Sowieckiej. Zaczęto przygotowywać schematy tych jednostek. No, polska czujność została uśpiona i Sowieci ten swój cel osiągnęli.
Wspomniał pan podpułkownika Macieja Kalenkiewicza-Kotwicza, autora operacji Ostra Brama, który ginie w sierpniu pod Surkątami pod Lidą. Opór po ponownym wejściu Sowietów w lipcu 1944 roku na Kresy, na Wileńszczyznę i Nowogródczyznę trwał aż do końca lat 40. XX wieku. Do najsłynniejszych jego organizatorów należeli wymieniony już przez pana podporucznik Czesław Zajączkowski-Ragner, porucznik Jan Borysewicz-Krysia czy podporucznik Anatol Radziwonik-Olech. Oni trwali, wydaje się, na straconych posterunkach dalej.
Tak, to jest bardzo dobre porównanie. Oczywiście ich walka dzisiaj przy naszej wiedzy, kiedy wiemy, że losy Polski, losy naszych granic zostały zdeterminowane w wyniku nieznanych jeszcze ani polskiemu rządowi, ani polskiej opinii publicznej ustaleń pomiędzy naszymi zachodnimi sojusznikami, którzy dalece nas zawiedli, i Józefem Stalinem. Nasi sojusznicy płacili niepodległością Polski, niepodległością krajów bałtyckich, Stalinowi za udział w dobijaniu III Rzeszy Niemieckiej Adolfa Hitlera, ale tego Kresowi Polacy nie wiedzieli. Nie wiedział tego też Kotwicz. Dlatego uważali, że ich walka no, nie jest pozbawiona sensu, że jest celowe, aby dotrwać do konferencji pokojowej, no, świadcząc, że Polska ma zorganizowaną swoją podziemną armię, podziemne wojsko na tym terenie, złożone z mieszkańców, że mieszkańcy nie chcą wejść w skład wrogiego państwa, kraju bez Boga, kraju kołchozów, kraju, w którym pozbawi się ich własności prywatnej, wolności religijnej, podstawowych swobód obywatelskich. Tego społeczeństwo miejscowe polskie i przecież po części także i białoruskie nie chciało. O skali tej negacji doświadczy chociażby ilość dezercji z przymusowo wcielanych ludzi do Armii Czerwonej. W skali całej Białorusi to jest ci, którzy zdezerterowali lub uchylali się od poboru, to jest prawie 90 tysięcy. To są naprawdę olbrzymie liczby. Nikt nie chciał się znaleźć w tym państwie absurdu funkcjonującym niezgodnie z ludzkim rozumem i prawem boskim i prawem międzynarodowym. Ale nawet wtedy, kiedy już po konferencji pokojowej okazało się, że zostaliśmy, no mówiąc kolokwialnie, sprzedani Rosji Sowieckiej, sprzedani Stalinowi, no to jednak ten opór miał pewien sens, bo hamował w pewien sposób bezkarność aparatu administracyjnego, aparatu terroru Związku Sowieckiego. Przeciwstawiano się kolektywizacji. Ginęli od kul polskich niepodległościowców, polskich partyzantów, funkcjonariusze NKWD, źle nastawieni do ludności urzędnicy, dyrektorzy kołchozów. obozów i tak dalej. No, wiedzieli, że może ich spotkać jakaś jeszcze inna niż sowiecka sprawiedliwość i największa struktura niepodległościowa działająca na tym terenie, to znaczy połączony obwód Szczuczyn i Lida, kierowana przez porucznika Anatola Radziwonika, pseudonim Olech, dotrwała do wiosny 1949 roku. To naprawdę były stosunkowo jeszcze silne oddziały partyzanckie i setki ludzi w sieci konspiracyjnej.
Żołnierskimi mogiłami Armii Krajowej rozsianymi po całej Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie, także tej części, która znajduje się obecnie na Białorusi, dziś opiekują się miejscowi Polacy. Niestety nie wszyscy te mogiły mają. Do dzisiaj miejsce spoczynku doczesnych szczątków porucznika Jana Borysewicza Krysi jest nieznane. Pan próbował je odnaleźć.
Byłoby to z mojej strony nieskromne, gdybym powiedział, że to ja próbowałem to odnaleźć. Próbowali to odnaleźć zarówno miejscowi mieszkańcy, jak też i polskie instytucje do tego powołane. Ta historia poszukiwań rozpoczęła się jeszcze w czasach świętej pamięci Andrzeja Przewoźnika. No niestety okazało się, że te szczątki ludzkie znalezione w studni na tak zwanym Majaku pod Ojrzyszkami należą do innych polskich partyzantów z oddziału Śmiałego, nie zaś do porucznika Krysi. I wróciliśmy jak gdyby na pozycje wyjściowe. Sprawa nadal jest otwarta. Miejmy nadzieję, że kiedyś uda się odnaleźć miejsce tego naprawdę bohaterskiego dowódcy odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari. Ale udało się ekipie Instytutu Pamięci Narodowej, ekipie podlegającej profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi, a kierowanej wówczas przez doktora Leona Popka, udało się odnaleźć szereg innych akowskich pochówków i ci żołnierze byli ekshumowani i przenoszeni na kwatery żołnierskie, na kwatery wojskowe, na cmentarzach i doczekali się godziwego chrześcijańskiego pochówku.
Panie doktorze, tak na zakończenie jeszcze chcielibyśmy zapytać o jeden temat wśród wielu osób, które, jak pan pisze, wsparły pana i radą, i materiałami, i przyczyniły się do powstania książki, albumu Nowogródzki Okręg AK NUF. Wymienia pan Andrzeja Poczobuta, działacza Związku Polaków na Białorusi, który od ponad 3 miesięcy przebywa w areszcie. Mówiliśmy o tym w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Można powiedzieć, że ta historia, która zaczęła się przed wojną, nie ma końca.
Tak, to ta historia z panem Andrzejem Poczobutem, niezwykle zacnym człowiekiem, którego bardzo sobie cenię i szanuję, ta historia nabiera dramatycznego wymiaru. On jest chory, on jest w więzieniu ciężkim. Z tego, co wiem, nie dostaje wszystkich tych leków, które powinien dostawać. To się może naprawdę źle skończyć. I tu jednak strona polska rządowa, niemniej moim zadaniem jest pouczać polityków, ale jednak powinna podjąć jakieś działania mające zmienić tą sytuację, bo tej sytuacji nie da się zmienić iluminacjami na najbardziej nawet ważnych gmachach rządowych. Po prostu jeśli nie będzie jakiejś poważnej interwencji, ten człowiek albo umrze w tym więzieniu, albo jeśli go zwolnią, no to będzie żył po prostu krócej.
Miejmy nadzieję, że taka interwencja nastąpi w stosunku do pana Andrzeja Poczobuta i pani prezes Angeliki Borys.
No tak, bo właśnie o niej też trzeba było tutaj wspomnieć.
Bardzo panu dziękujemy za dzisiejszą rozmowę, za przyjęcie zaproszenia do Kresowego Saloniku Radia Gdańsk.
Dziękuję bardzo.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Zgodnie z zapowiedzią mamy dla państwa 3 bogato ilustrowane albumy, każde liczące 550 stron, opatrzone fachową treścią historyczną, autorstwa doktora Kazimierza Krajewskiego, wydane przez Instytut Pamięci Narodowej. Album Nowogródzki Okręg Armii Krajowej NUF w fotografii trafi do 3 osób, które po audycji skontaktują się z nami. Przypomnę raz jeszcze numer telefonu 601 979 828.
Wiem, że już państwo sięgają po telefony, ale prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy za tydzień, 17 lipca, jak zawsze kilka minut po godzinie 17.
I proszę nie zapomnieć o naszym wakacyjnym muzycznym kąciku marzeń, a telefonując zarówno w sprawie utworów muzycznych, jak i albumu doktora Krajewskiego, prosimy wybrać numer, przypomnę, 601 979 828. Wybranie omyłkowe innego numeru może państwa zaskoczyć. Julian Tuwim i chór Dana wiedzą o tym najlepiej.
A audycję zrealizowała Julia Baranowska.
Halo, 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 halo. A, halo.
Proszę? Nie słyszę. Kogo? Nie rozumiem.
Maniu, ubóstwiam, powiedzieć ci nie umiem.
Pan miał oddać, panie Sztycki, pan nie oddał, panie Sztycki, pan jest zbrodniarz, panie Sztycki.
Czego pan się drzesz?
Kocham, zrób ze mną co chcesz.
Co? I pan mnie też.
Ja, proszę pani? Nie, proszę pani. Tak, proszę pani. Skąd, proszę pani?
Nie nuć pan dosyć.
Jak cię mam prosić?
Panie Sztycki, pan jest kam.
Prostość ci szczęście dam.
Halo, no halo, 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 a nie rusz. Ha, ha, el, el, o i już.
Bandziu, aniele.
Niech się pan odczepi.
Gdzie są pieniądze?
W Ziemiańskiej będzie lepiej.
Pan miał oddać, panie Sztycki?
Mój aniele Serafiński.
Tu nie klub izraelicki, panu klepki brak.
Sługa, uszanowanie.
A pana niech szlak.
Nie, tu Lombard, tak. L jak lody, O jak ody, M jak mama, B jak brama, A jak apteka, R jak Rebeka, D jak wie pan kto jak Dan. D nie te, zrozumiał pan?
Lombard, nie Lombard, L-O-M-B-A-R-D. Kocham Lombard, powiesz się.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.